Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dodam w tym miejscu, że to jest najważniejsze i najmądrzejsze zdanie, jakie jestem w stanie wypowiedzieć. I to nie ma w tym żadnej przesady. Dlaczego dzisiaj człowiek cierpi? Bo odszedł od Jezusa Chrystusa, od Jego przykazań, od Jego nauki i od Jego łaski, która jest na wyciągnięcie ręki. Czyli receptą jest powrót do Chrystusa. To jest recepta na wszystkie bóle indywidualne, na bóle małżeńskie, rodzinne, społeczne i w zasadzie ogólnoświatowe. Czy to jest gołosłowne? Wyniki badań ze Stanów. 50% rozwodów. Wybrano z ankiet tylko tych, którzy w niedzielę chodzą do kościoła. Nie sprawdzono, jaka jest gorliwa ich wiara. Chodzą w niedzielę do kościoła. 25 razy rzadziej rozwody. Wybrano według innego kodu tych, którzy oprócz tego, że chodzą w niedzielę do kościoła, codziennie wspólnie z żoną się modlą. 750 razy rzadziej niż średnia krajowa. Konkretne czyny, propozycja. Strać godzinę w niedzielę i 30 sekund dziennie na jedno Ojcze nasz wspólne z żoną. Jeżeli wypowiesz i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, to słońce nie zajdzie nad zagniewaniem waszym i nigdy wasze małżeństwo się nie rozsypie. To potwierdza moja obserwacja 30 paru lat pracy w poradni. Tysiące godzin szacowałem, wielkie tysiące godzin wysłuchiwania o biedach małżeńskich. To moje mówienie też z tych bied w dużej mierze wynika. Nie są to rzeczy wymyślone. Wypada się przedstawić na początek? Jestem szczęśliwym katolikiem. Podkreślam, bo nam katolikom się mówi, że musimy być nieszczęśliwi, bo nam nic nie wolno. Jestem szczęśliwym katolikiem. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym mężem w tej kolejności. Nie byłbym szczęśliwym mężem, gdybym wcześniej nie był szczęśliwym mężczyzną człowiekiem. Jestem szczęśliwym ojcem i nie byłbym szczęśliwym ojcem, gdybym nie był wcześniej szczęśliwym mężem. Jestem szczęśliwym teściem i dziadkiem. I cały ten ciąg zaczyna się ode mnie samego. Od tego, kim ja jako człowiek jestem. Co jest celem życia człowieczego? Szczęście. Jedyna istota stworzona po to, dla niej samej, po to, by była szczęśliwa. Przy czym szczęście tu i tam po drugiej stronie. I ważna rzecz, nie ma najmniejszej sprzeczności między szczęściem tu, a szczęściem po drugiej stronie. Prawdziwym szczęściem tu, a szczęściem wieczności. To nam przecudownie, jeżeli wolno tak powiedzieć, pokazał, umierając, Jan Paweł II. Przeszedł po prostu z butami do nieba. Genialna intuicja ludu Rzymu na transparentach wypisała subito santo, natychmiast święty. I szybko Kościół to potwierdził, że rzeczywiście ta intuicja była słuszna. Im bardziej będziemy prawdziwie szczęśliwi tutaj, tym spokojniej będziemy mogli przejść na drugą stronę. Czyli celem człowieczego życia jest szczęście. Żyjemy po to, żeby się zbawić, a nie jak kusi świat, żeby się zabawić. Jak bardzo to jest nęcące. Człowiek jest obiektywnie jakiś. Jest obiektywnie jakiś. I im bardziej będzie tym, kim jest, tym będzie szczęśliwszy. To niesamowite wołanie Jana Pawła II w uszach mi brzmi: mężczyzno, bądź tym, kim jesteś. Obiektywnie rozpoznaj, zaakceptuj. Zapracuj na to, kim masz być również. Bo tylko wtedy będziesz szczęśliwy. A więc trzeba odkryć, kim jesteśmy, a nie wygenerować sobie karierę, jak kusi świat. Zupełnie inna postawa. Także problem szczęścia tak naprawdę to jest problem antropologiczny. Kim jestem jako człowiek? I nie tylko kim jestem. I do czego jestem przeznaczony, do czego jestem wezwany, do czego jestem powołany. Jeżeli dobrze to odkryję i będę do tego zmierzał, osiągnę pełnię szczęścia tu i tam. Biada mi, jeżeli pomylę drogi i pójdę nieraz wielkim wysiłkiem, ale w przeciwną stronę. Problem w sensie, indywidualnym, ja jako człowiek, oczywiście nie można tu robić wykładu antropologicznego, ale jesteśmy, to sobie trzeba przypomnieć, istotą cielesną, psychiczną, duchową. Ta istota ma być uszczęśliwiona z ciałem, z psychiką i z wymiarem duchowym. I nie da się, co sugeruje świat przez ciało się uszczęśliwić, albo przez wymiar psychiczny, bez ducha, bez Boga. Nie ma takiej możliwości. Jestem wezwany do walki o swoją własną wolność wewnętrzną, wolność wyboru dobra i odrzucania zła. Rodzimy się zdezintegrowani, niewierzący nie wiedzą, my wiemy, skaza grzechu pierworodnego. I mamy się zintegrować, mamy się poskładać wokół osi integracji, jaką jest system wartości. I mamy tu bardzo wygodną sytuację, bo ten, który nas stworzył, który nas zna, który nas kocha, bardziej niż my sami i wie od nas lepiej, czego my do szczęścia potrzebujemy, nam po prostu podyktował. Podyktował nam system wartości. Właściwie zaczął to jednym przykazaniem, miłości Boga i bliźniego. Ale dzisiaj takie pojęcia są wykrzywiane, że trzeba było rozpisać na 10 podpunktów. 3 pierwsze, relacja z Nim. 7 następnych, relacji międzyludzkich. Nie ma nam żadnej fałszywki. To jest prosta droga do szczęścia. Mam osiągnąć wewnętrzną wolność wyboru dobra, odrzucenia zła w ostateczności nawet za wielką cenę, nawet za cenę życia, gdy była taka potrzeba. I tego typu wolności człowiekowi nie da się odebrać. I to jest największe źródło szczęścia w wymiarze osobistym. Problem w tym, że dzisiaj mężczyźni o tym nie marzą. Nie marzą o swojej własnej wolności takiej, że mogą ich zabić, ale nie wydrą im się ta wartości. Odpowiadam na setki listów w internecie. Miałem łzy w oczach, jak czytałem list od młodej dziewczyny. Panie Jacku, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. W pierwszej chwili mi grunt spod nóg się usunął, ale po chwili się zebrałam. Mówię, w końcu są terapie, jest łaska, ludzie walczą i wygrywają, wygramy. Ja na kolana modlę się, a ty walczysz. A on mówi, chwileczkę. Ja to lubię. Nie zamierzam walczyć. Poszła do jego rodziców. Młoda dziewczyna, przyszłam do jego rodziców z takim tematem. Co usłyszała? Przecież wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców i usłyszała, co ty chcesz być, starą panną? I pisze, i widzę te łzy na klawiaturze. Panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat wokół nas zwariował? Świat wokół nas zwariował. Prawdziwe wartości dające człowiekowi szczęście nie są w modzie, nie są na topie, nie są w cenie. Ale to tak naprawdę to my, mężczyźni, jesteśmy do pilnowania tego, żeby te prawdziwe wartości w nas i wokół nas żyły i odżywały. W jaki sposób można osiągnąć tą pełną wolność? Łudzi się ten, kto myśli, że o własnych siłach. Nawet nie wiem, jak mordercza praca samowychowawcza, o tym jeszcze będzie później, nie da pełnego sukcesu, pełnej wolności, którą tak naprawdę jest świętość. Pełna wolność wyboru dobra, odrzucenia zła w każdej sytuacji życiowej to jest świętość. Jednocześnie najwyższy wymiar szczęścia w wymiarze osobistym. Nie da się osiągnąć własnymi siłami. Nie da się osiągnąć bez łaski. I o tą łaskę trzeba prosić i błagać na kolanach. I mądrość nakazuje, żeby z łaski korzystać. Mam w myśli taką anegdotę. W skrócie powiem, ważny przekaz. Bo nie wiem, jaki jest procent między udziałem własnym, tego mojego wysiłku, nawet bardzo uczciwego, a łaską. Ile możemy dostać za darmo, a ile musimy sami wypracować. Starsza pani, dożywszy swoich lat, przeszła na drugą stronę. Zobaczyła drzwi raju, wali pewnym krokiem prosto do raju, a święty Piotr mówi, chwileczkę, punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego zrobiłaś? No jak? Całe życie uczciwa żona, wierna, matka, po nocach. No dobra, 10 punktów, co jeszcze? Syn jest księdzem, poświęca się, z młodzieżą po górach chodzi. No dobra, 5 punkcików, jeszcze. O, pomagałam chorej sąsiadce, całkowicie bezinteresownie, nosiłam jedzenie, sprzątałam. No ślicznie, jeszcze jeden, 2 punkty. Święty Piotrze, A ile tych punktów potrzeba? No, 10 tysięcy. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Kochani, nie uciekanie się do łaski jest głupotą. Nie czerpanie z łaski jest pyszałkowatością, jest głupotą. A nam mówią, że to my, wierzący, jesteśmy głupi, nierozumni. Jak oszołom o nas mówi, że jesteśmy oszołomami, nie przejmujmy się. To w zasadzie nam schlebia. Drugi wymóg. Drugi wymiar szczęścia człowieczego to jest wymiar społeczny. My jesteśmy stworzeni do relacji szczytową, największą. Najwspanialszą relacją jest miłość. Miłość rozumiana jako bezinteresowny dar siebie samego. To słowa z Gaudium et Spes Jan Paweł II wielokrotnie cytował. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Dwa ogromnie ważne przesłania. Człowiek nie może siebie odnaleźć, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko droga miłości. Rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. Ale tą decyzję trzeba podjąć. Daru z siebie samego. Bo inaczej nie ma drogi do szczęścia. Tu mamy wielki, my mężczyźni, problem. Święty Paweł to załatwia krótko. Miłości byś nie miał, byś był jak cymbał. Mamy problem. Bo tak jak nasze kochane panie, żony i nie tylko żony, matki, wszystkie kobiety mają genialne talenty do budowania relacji z człowiekiem. Wszystkie przewagi kobiece nad nami są właśnie ukierunkowane na drugiego człowieka. Im mniejszy, biedniejszy, bardziej chory i nieporadny, tym większa przewaga kobiety nad mężczyzną przy nim. My jesteśmy stworzeni do obróbki świata. Tak, my umiemy rąbać drewno. Nikt tak nie potrafi. My umiemy procesy światowe rozpoznawać. Potrafimy nimi sterować. Potrafimy zmieniać kierunki rzek. Potrafimy na księżyc lecieć. My z tą materią umiemy walczyć. Ale to ma się trochę nijak do naszego szczęścia. Świat nam mówi, tam zdobędziesz satysfakcję. Tam zdobędziesz. Nieprawda. Świat nas oszukuje. Jest bardzo sensowne pytanie, po co my mamy ten talent do walki z materią, do obróbki materii? Ano po to, żebyśmy, mówiąc symbolami, zbudowali dom rodzinie, obronili ten dom przed najeźdźcą, dostarczyli pożywienie, mamuta na stół przynieśli, ale dalej następny krok, którego mu bardzo wielu brakuje. I byli szczęśliwi w tym domu, nie w tym świecie. My mamy być szczęśliwi w relacji miłości, tylko że my absolutnie się do tego nie nadajemy, do tworzenia relacji miłości. My materię obrabiamy. Dlatego Pan Bóg dał nam pomoc potrzebną. I ona jest nam naprawdę potrzebna. Nikt nie nauczy mężczyzny miłości, jak tylko kobieta. Geniusz od relacji właśnie. Mamy mają uczyć synków miłości. A co robią? Rozpieszczają. Jak książątka traktują bardzo często. To nie jest usprawiedliwienie dla nas, że nie dano nam w domu tego, co powinniśmy. Pewnie jest tu wielu z chorymi ojcami, bez ojców wychowanych. Panowie, tak, jak dostaniemy więcej w domu, to jest nam łatwiej. Ale nikt nas nie zwalnia z tego, żeby odrobić wszystko i jest to możliwe z pomocą wysiłku i łaski. Według dobrego biznesplanu, o tym jeszcze za chwilę. Wszystko można odrobić. Nie ma takich ran z dzieciństwa, z młodości, z wychowania, których mężczyzna, działając mądrze według planu i korzystając z łaski, nie potrafi odrobić. Tylko musimy mieć tą świadomość. A w szczególności musimy odrobić wrodzoną nieumiejętność kochania. No nie, my umiemy kochać. My potrafimy porąbać drewno do kominka do domu. My potrafimy zbudować dom rodzinie. My potrafimy się poświęcać materii. Ale nie potrafimy budować relacji. Tu genialny święty Paweł podpowiada. No bo jakieś potrzebujemy wskazówki, które nie umiemy, to uczmy się. Prosta podpowiedź: mężowie, nie bądźcie dla żon przykrymi. Kto wie, czy by nie wystarczyło. No ale jak ja mam rację, to ja muszę. Nic nie musisz. Im głośniej i krzyczysz, tym ona słabiej słyszy. No taka jest prawidłowość. W końcu... W końcu słyszy tylko to, że krzyczysz. I twoje wielkie, naprawdę może ważne wartości prawdy, które miałeś przekazać, są zmarnowane. Przytul się, mów szeptem do ucha, przy okazji pogłaszcz. Usłyszy bardzo dobrze każde słowo. Ale tego się trzeba nauczyć. Tego my, mężczyźni, musimy się uczyć. Budowania relacji. Powiedziałem już dwa razy, że musimy się tego nauczyć. A z jakiej racji? Czy naprawdę to jest takie nieomylne? Czy my musimy się uczyć budowy relacji miłości? Posłuchajmy Jana Pawła II. My, którzy weszliśmy w zdecydowanej większości w małżeństwo, celem małżeństwa, my mężczyźni jesteśmy wrażliwi na cel końcowy, celem małżeństwa, po to się żeniliśmy. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. Okej, to nam pasuje. Od dziecka wiemy. Słuchajcie dalej. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. Relacje miłości. Nie tam relacje miłości. Więcej komunii osób. Do czasów Jana Pawła słowo komunia było zarezerwowane dla Eucharystii, Najświętszego Sakramentu. Nikt nie używał na terenie profanum słowa komunia. To było zarezerwowane dla świętości. I nagle nasz wielki rodak mówi: komunia męża i żony, komunia osób. Jakby komuś jeszcze było mało, to zdanie nie kończyło się w tym miejscu. Celem małżeństwa wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Niepojęte. Nikt z nas tego nie zrozumie. Ale wszyscy czujemy, że to jest niesamowita jakaś niebosiężna, niebotyczna komunia, o którą trzeba walczyć całe życie, żeby chociaż w ogóle ruszyć w tą stronę. Pomysł, żeby z drugą czy z trzecią żoną budować taką komunię, jest w ogóle absurdalny. Życia nie starczy nikomu. Tak na marginesie, druga żona ma wszystkie wady pierwszej i dodatkowo jeszcze swoje. Także te złudzenia, które świat mówi. Dlatego, myślę, że szkoda czas, dlatego się rozpadają relacje, bo my nie umiemy kochać. A może precyzyjniej, bo my nie umiemy wyrażać miłości w sposób, który kobieta z łatwością przyjmie i zrozumie. Bo my możemy się poświęcać walce ze światem, ale jak się okazuje, to nie wystarcza. Pamiętamy to zdanie świętego Pawła: żony, bądźcie poddane mężom, mężowie, miłujcie żony. 2000 lat temu i coraz bardziej aktualne. Co jest dzisiaj największym problemem kobiet? Poddanie się mężowi. Największą, buntowane, same się buntują i podjudzają. Największym problemem kobiet do dziś jest poddanie się mężowi. Co oczywiście okalecza i je, bo odziera z opieki mężczyzny, i mężczyzn, bo tracą teren swojego wzrostu. Mężczyzna opiekujący się rośnie. A co jest najtrudniejsze dla mężczyzny? Mężowie, miłujcie żony. Okazywać miłość żonie. Do czego namawiam? Ano namawiam wszystkich mężczyzn do założenia jeszcze jednej firmy, niezależnie od tego, ile firm już założyliście. Ci, którzy są w małżeństwie. Firma pod tytułem Moja Rodzina. Jedyna, która nie może splajtować, której trzeba poświęcić, panowie, czas, której trzeba poświęcić pieniądze. Tak, tak. Do której się trzeba doszkolić, żeby dobrze ta firma funkcjonowała. I powiem rzecz straszną, ale jesteśmy mężczyznami, musimy to mężnie znieść. Miernikiem funkcjonowania tej firmy jest subiektywne odczucie żony, że jest kochana. Kto powiedział, że małżeństwo jest łatwe? Ale nie ma łatwego szczęścia. Mamy my się troszczyć o rzeczy tak nierealne, jak subiektywne odczucie żony, że jest kochana. Czasem tak się małżeniem oka mówię, nawet nie musisz kochać tej żony, byle się czuła kochana. Bo w efekcie to jest ważne. Oczywiście. W budowie tej relacji, obyśmy my chcieli być uczniami naszych żon w budowaniu relacji. Oby one chciały wchodzić pod nasze skrzydła. Dwa kluczowe słowa. Miłość i odpowiedzialność. No, niektórzy kojarzą z dziełem Karola Wojtyły. Przy czym bez żadnej wątpliwości odpowiedzialność jest przypisana mężczyźnie. W raju Pan Bóg przysiadał się z Adamem, Ewy jeszcze nie było. Tłumaczył, co wolno, co nie wolno. Ewa zerwała, przychodzi i pyta, Adamie, gdzie jesteś? Niestety był w krzakach. Tak? I to z tych krzaków zrobił, bardzo charakterystyczne. Powiedział, Panie Boże, to ona, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Do dziś to robimy znakomicie. Każdy mężczyzna odchodzący z małżeństwa potrafi wytłumaczyć, że to jest 200% winy jego żony. Kto niczego nie rozwiązuje, to jest jego porażka, to jest dezercja, to jest przegrana życiowa. Choć nie wiadomo, jak sobie wmawiał, że to jest zwycięstwo. To ostatecznie masz osiągnąć? W swojej opiekuńczości nad żoną? Że jak ją zbudzisz w nocy, i powiesz, wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu, nie na wycieczkę, zostawiamy wszystko. To ona wstanie, siądzie na osła i pojedzie do Egiptu. Dlaczego? Bo ona wie, że nigdy w życiu jej nie zawiodłeś. A już przynajmniej od dziś nigdy w życiu. Że może tobie bezgranicznie ufać. Dlaczego Najświętsza Maria Panna siadła na osła jeszcze tej nocy? No bo święty Józef nigdy jej nie zawiódł. Nie wykrzyczymy sobie, nie wyżądamy sobie swojej ważności. My musimy ją w pokornej służbie rodzinie wypracować. Trudno o większe szczęście mężczyzny niż taka pozycja w rodzinie. Niestety żyjemy w świecie, który nam fałszuje wizję. I szkoda by było czasu na rozsiadanie się w tych widzach. Już tutaj było wspomniane o genderyzmie. Obłąkańcza ideologia, przecież to nie jest żadna nauka. Obłąkańcza ideologia. Ale świat nam mówi jeszcze jedną rzecz, w którą wpadamy, pułapkę. Mówi, szczęśliwy to ty możesz być kiedyś. Na razie musisz pracować, 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 pracować. To robią korporacje, to robią wszyscy napędzający jakieś... I w końcu nie mamy czasu na bycie szczęśliwym. Gonimy za kimś, za czymś, za sukcesami, za czymś, co rzekomo ma dać nam szczęście. Uda. Żebyśmy to dobrze zapamiętali. Pozwólcie jedną anegdotkę z literatury. Siedzi rybak nad brzegiem morza. W środku dnia słoneczko świeci, patrzy sobie w dal. Przychodzi bogaty biznesmen. Zaniepokojony, czemu tak bezczynnie siedzisz? Ja już dzisiaj swoje złowiłem. No to wypłynie jeszcze raz, łowisz więcej. Po co? No jak po co? Byś miał więcej pieniędzy, kupisz sobie lepsze sieci. Po co? No kupisz jeszcze więcej, kupisz sobie kuter, flotylę kutrów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu po co? No będziesz takim bogatym biznesem jak ja. No ale po co? No będziesz mógł się cieszyć życiem, kiedy właśnie to robię. Obyśmy... Obyśmy umieli być szczęśliwymi tu i teraz z tym, co mamy. Umieli cieszyć się życiem teraz. Głupcze jeszcze tej nocy może być zaproszony na drugą stronę. Drugim takim wielkim oszustwem to jest szczęście bez miłości. To są cały indywidualizm, cały ten idea singielka, który bez żadnej odpowiedzialności bawi się. Fałszywa wizja. Nie zajmujemy się, bo szkoda czasu. Wizja bez odpowiedzialności, bardzo popularna. To jest Piotruś Pan, to jest Playboy, to jest taki zabawowicz, który nic na siebie nie bierze. Fałszywa mężczyzna bez odpowiedzialności nie jest mężczyzną. To jest jego podstawowa misja. Ojcostwo przede wszystkim bazuje na odpowiedzialności. I to nie tylko za siebie, ale za wszystkich powierzonych sobie. Jest jeszcze bardzo niebezpieczna, pewna diabelska wręcz wizja szczęścia według własnego pomysłu. Uwaga. Dzisiaj rzesze kobiet szukają szczęścia w karierze, biznes, umen, przemyśle zbrojeniowym. Wielu mężczyzn uwierzyło, że będzie szczęśliwy, jak zdobędzie wszystkie 8-tysięczniki zimą, że jak będzie założył jakąś firmę, zarobi jakieś pieniądze, kupi sobie coś. Nieprawda. Wizję trzeba odczytać, a nie wygenerować, stworzyć. Nie jesteśmy stwórcami, jesteśmy stworzeniami. I dzisiaj człowiekowi brakuje wszystkim pokory, bycia stworzeniem i pytaniem tego, który nas stworzył. Co dla mnie przeznaczył? Jakie jest moje powołanie? Jest tutaj bardzo mylące, bo jeżeli realizujemy swoją wizję, jakakolwiek by ona nie była, to przeżywamy zadowolenie. I dość łatwo mówimy, że jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli to było jakieś wielkie wymagania, to się udaje, jesteśmy szczęśliwi. Nie, jesteśmy tylko zadowoleni. Jeżeli nasza wizja zgadza się z naszym człowieczeństwem, że ona zmierza w kierunku bycia sobą, to jesteśmy i zadowoleni, i coraz bardziej szczęśliwi. Ale jeżeli nasza realizacja naszej wizji oddala nas od naszego powołania, to jesteśmy bardzo zadowoleni, coraz bardziej i coraz bardziej obiektywnie szczęśliwi. Bo nie jesteśmy tym, kim być powinniśmy. Można naprawdę mieć sukcesy na skalę światową i być głęboko nieszczęśliwym. Wizja oszukańcza, że można bez Boga i Jego łaski być szczęśliwym, zostawiamy, to już było komentowane, ale najgorsze i najbardziej rozpanoszone dzisiaj to jest szczęście przez łajdactwo. Szczęście przez grzechy. Im bardziej się będziesz łajdaczył, tym będziesz bardziej szczęśliwy. Właśnie dlatego katolicy nie mogą być szczęśliwymi. Bo nam nic nie wolno. Czego mi nie wolno? Zabijać, cudzołożyć czy kraść? Pokażcie mi choćby kawałek przykazania, wskazania, błogosławieństwa, którego nieprzestrzeganie by mi dało jakiego odrobinę szczęścia. To są wszystko drogowskazy do szczęścia. Zakaz. Nie zabijaj, bo nie jesteś stworzony do zabijania. Jeżeli będziesz zabijał, choćby raz zabijesz, nawet tak nie chciałeś, a musiałeś, to do końca życia będziesz nosił na sobie piętno i ranę. Zabiłem człowieka. To szczęście przed łajdactwem jest stare jak świat. Wiara w szczęście przed łajdactwem. I tego trzeba wyzbyć. Z tym trzeba, to trzeba zwalczyć. Mamy przypowieść o synu marnotrawnym. Wszyscy doskonale znają. Poszedł w dalekie strony. Roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie. Kropka. Ani słowa na co. Roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie. Nawraca się, wraca. Piękny obraz ojciec przyjmuje. I w tym momencie wkurzony ekstremalnie brat nie chce przekroczyć progu domu ojca. Dlaczego? Bo tamten miał lepiej. I mówi w pierwszym zdaniu, bo ten twój brat z nierządnicami. A ja miałem gorzej, nie miałem nierządnic, krzywda mi się stała. Patrz, jaki dramat wiary, że łajdactwo jest dobre. No tak, my wierzący, no tak, to już musimy. No będę wierny swojej żonie, no już będę, bo no przyzwoito wypada. A ci niewierzący to mają fajno. Nie mają fajno. Niszczą siebie. Święty Augustyn, taki fajny święty, łajdaczył się 33 lata. Potem się nawrócił, zażył życia i potem się nawrócił. Wielki święty. Bo ja tak samo tylko trochę dłużej się będę łajdaczył, żeby lepiej to wykorzystać, tak? Przeciwko duchowi świętemu, ostrzegam. I co mówi święty Augustyn po nawróceniu? Żałuję każdego dnia, kiedy byłem daleko od Jezusa. Żałuję każdego dnia. Kiedy byłem daleko od Jezusa, żałuję wszystkich łajdat swojego życia. Mogą dać doraźną przyjemność, ale oddalają od szczęścia. To, co nam również, poza tymi wizjami dzisiejszego świata chorymi, to nam nasze ojcostwo polskie niszczy. Nie rozwinę tego, ale tylko hasłowo zaakcentuję. Historia naszego kraju jest historią narodu, a w szczególności męskiej części narodu najbardziej umęczonego w Europie. To są zabory, to jest wojna. Zobaczcie, oficerowie, kapłani, nie wiem, urzędnicy państwowi, profesorowie wyższych uczelni, żołnierze, mężczyźni. I po gehennie II wojny światowej prawie 200 tysięcy mężczyzn nie zgadza się na władzę komunistyczną i zostaje w lasach. Prawie 200 tysięcy niedobitków, chciałoby się powiedzieć. A do władzy dochodzą męty. Przepraszam za określenie. Jednostki najsłabsze, najbiedniejsze, pogubione. I one dyktowały warunki. I nie boję się powiedzieć, nadal jeszcze próbują dyktować warunki. Popłuczymy tam. I my nie możemy na to pozwalać. Żebyśmy mogli tak naprawdę i konkretnie stać się mężczyznami najwyższego formatu. Mężczyznami prawdziwymi. Takimi, jakimi chciał nas mieć ten, który nas stworzył. To musimy mieć biznesplan. Potrzebujemy biznesplan. Mężczyzna potrzebuje w punktach. Co do niego należy, żeby mógł to dobrze wypełniać. I taki biznesplan został stworzony. Po synodzie w 80 roku rodzinie zwołanym przez Jana Pawła II. Jan Paweł II pisze adhortację familialis consortio. To jest 22 listopada, podpisuje 1981 rok. Liczymy lata, to już 30 parę lat. I w tej adhortacji w kilku zdaniach określa wizję męskości. Ja do tej wizji wracam 50, może 100 raz i za każdym razem padam na kolana i widzę jeszcze nowe pokłady mądrości. Pozwólcie na taką osobistą refleksję. Kiedyś jeszcze miałem okazję poznać Romana Brandstettera. On mówi, przetłumaczyłem pierwszy raz Pieśń nad pieśniami. Pomyślałem sobie, teraz to ja ją rozumiem. Przetłumaczyłem drugi raz Pieśń nad pieśniami, to zrozumiałem, jak mało rozumiałem za pierwszym razem. Przetłumaczyłem 15 raz Pieśń nad pieśniami, padłem na kolana i powiedziałem, Panie Boże, nigdy tego nie zrozumiem. Dlatego mamy wracać do Pisma Świętego, dlatego mamy wracać do nauki Kościoła, mamy wracać do adhortacji Jana Pawła II. Bo za każdym razem coraz bardziej dojrzalsi, coraz więcej mądrości odkrywamy. 4 punkciki wyznaczają wszystko, co trzeba zmienić w naszej męskości. Pierwsze zdanie wprowadzające. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Sprawiedliwy rozwój to nie jest liczba języków, które kto opanował. To jest otwarcie drogi do wzrostu osobistego, do świętości i uzdolnienie do miłości. Bo tylko człowiek, który siebie elementarnie posiada, jest zdolny siebie oddać w miłości. Te dwa źródła szczęścia są ze sobą organicznie powiązane. Mężczyzna ma pilnować, żeby wszyscy w rodzinie, on, żona i wszystkie dzieci, wzrastały osobiście i uzdalniały się do miłości. I miłowały się. Poprzez co? 4 prościutkie zdania. Pierwsze zacytuję, tylko je wymienię. Pokomentuję tak krótko, jak na to czas pozwala. Pierwsze, odpowiedzialność za życie poczęte. Nie kobieca, męska. Drugie, wspólnie z żoną udział w wychowaniu. Trzecie, praca zawodowa, służąca rodzinie, a nie niszcząca jej. Czwarta, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. W tym jest zawarte wszystko. Gdybyśmy na każdy z tych punktów mogliśmy zrobić 1,5-godzinną konferencję i nie byłoby to gadulstwo. Odpowiedzialne za życie poczęte, jeżeli mężczyzna przejmie odpowiedzialność, to kobieta nie ma się przy nim czego bać. Dlaczego tak sfera seksualna w małżeństwach porządnych, przyzwoitych ludzi jest zrujnowana? Bo kobieta się boi. Boi się zawsze przed ślubem. Niestety boi się często i w małżeństwie. Największym lękiem kobiety jest lęk o życie jej być może poczętego dziecka. Jak mąż mówi, pamiętaj, żebyś mi w ciążę nie zaszła. Pamiętaj, dzieci mamy dosyć, nie pozwolę się razem temu rodzić. Ona ma się ochoczo oddawać? Głowa ją boli na samą myśl. Efekt jest taki, że między 66 a 80% żon w Polsce zgadza się na współżycie. Ale jakby tego nie było, byłby spokój. Tak myślą. I mamy my mężczyźni w tym udział oczywiście. Bo nie wiedząc tego, przymuszamy do intymności w warunkach dla niej złych. Tylko ona wie, jakie warunki są dobre. Ale gdybyśmy przyjęli odpowiedzialność, byśmy nie przymuszali, byśmy ją pytali, czego jeszcze ci potrzeba. Czwartą firankę zasunąć, proszę bardzo. Drugi zamek w drzwi wstawić, proszę bardzo. Żebyś tylko się czuła bezpieczna. Oczywiście żadne mówienie o rozwodzie, to w ogóle rozwala całkowicie tą sferę. Jak ona może oddać się mężczyźnie, który mówi, że sobie pójdzie do innej? A ile takich szantażów jest w małżeństwie? Odpowiedzialność za życie poczęte całkowicie przemienia relacje intymne małżonków. Przejęta przez mężczyznę odpowiedzialność. Mamy dziś taką sytuację, że większość mężów słyszy na propozycję współżycia, no tak, znowu. No dobra, jak musisz, to szybciutko, bo serial za chwilę. Jakby po twarzy dostał. Ale gdyby on przejął odpowiedzialność, ona nie miałaby się czego bać. Nawet gdyby w absolutnych warunkach, gdzie wiadomo, że się nie pocznie, powiedział, a gdyby się poczęło, mimo że się nie pocznie, to ja, ojciec tego dziecka, daję mu wszystkie gwarancje. Nie pozwolę mu zrobić krzywdy. Jest ktoś ode mnie mądrzejszy, który zaplanował dla naszej rodziny jeszcze jedno dziecko. I kobieta nie ma się czego bać. I wtedy dostrzegam, panowie. Wracasz do domu zmęczony jak pies, padasz na tapczan, żeby chwilę odpocząć, a tu ci przychodzi żona, mówi, kochanie, a może dzisiaj? A ty mówisz, ojeju, znowu. Ta sfera jest zniszczona przede wszystkim przez lęki kobiece. A wszystkie lęki zdejmie odpowiedzialność męska. Zobaczmy, troska papieża w tym prostym zdaniu jest o radość z relacji intymnej w małżeństwie. Tak głęboko sięga troska Kościoła. A my tam próbujemy jakiejś wizji, jakieś technikami chcemy załatwiać relację międzyludzką. Spotkanie dwojga kochających się osób. Coraz ważniejsza jest wierność, wyłączność, dozgonność. I naprawdę zbliżenie staruszków jest dużo, może być dużo piękniejsze, głębsze i dużo więcej znaczyć niż tych krótko po ślubie. Ale nie mocą reakcji ciała, tylko mocą głębi więzi. Drugi udział w wychowaniu. Troszkę będzie na ten temat jeszcze parę słów w następnym wystąpieniu, ale ja tylko dwa słowa. Mamy swoje miejsce w wychowaniu, którego nikt nam nie może zabrać. Będzie dziura, będzie luka, jeżeli mężczyzny nie będzie w wychowaniu. Będzie wtedy musiał ten ktoś odrabiać to w procesie samowychowania i odwołując się do łaski. Kluczową sprawą dzisiaj przebadaną na wszystkie sposoby jest więź taty z dziećmi. Ostatnio w poradni prawie płakać mi się chciało. Jak małżeństwo, zatroskane małżeństwo, 30 lat po ślubie, przyszli rozmawiać o dzieciach, dorosłe dzieci, wszystkie się pogubiły, odeszły od Boga, odeszły od świata, w ogóle od przyzwoitego życia, żyją w jakichś dziwacznych związkach. Przyszli tacy wspólnie pochylający, co oni mogą jeszcze zrobić. Ale w pewnym momencie taka atmosfera trochę wzrosła i ten mężczyzna wykrzyczał żonie na pewno szczerze. To przez ciebie nam się dzieci pogubiły, to ty je wychowywałaś, ja ci się do wychowania nie wtrącałem. Znaczy, jaka niedola, jaka straszliwa niedola mężczyzny, który scedował wychowanie na żonę. Nikt nie zastąpi mężczyzny w wychowaniu. I dziecko w wieku dorastania, wtedy, kiedy jest najbardziej zagrożone odejściem od wszystkich wartości domu rodzinnego. Jeden we wszystkich badaniach, ten sam argument, najmocniejszy pozostania dziecka przy Bogu i przy świecie wartości domu rodzinnego. Dobra relacja z przyzwoitym ojcem. A więc najpierw bądźmy przyzwoitymi i budujmy relacje z dziećmi. Jak? Nie mamy czasu. Ile czasu mamy dotyk, bardzo szybkie budowanie więzi. Straszą nas złym dotykiem. Dotykajmy i malutkie dzieci, i dorastające. W odpowiedni sposób oczywiście. Akceptowalny przez nas, przez otoczenie, przez to dziecko coraz większe i starsze. Ale dotykajmy, dotyk ma ogromną moc. Patrzmy w oczy, z miłością patrzmy w oczy. Ile sekund potrzeba na spojrzenie w oczy? Codziennie? Patrzmy w oczy dziecku. Nawet nie musimy wypowiadać tekstu kocham cię. Błogosławmy nasze dzieci. Zobaczmy, 3 sekundy, 5 na dziecko. Nikt nie powie, że nie ma tyle czasu. Niech cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Krzyżyk na czole, ciepłe spojrzenie w oczy i błogosławieństwo ojcowskie. Nie wyrwaliby naszych dzieci, gdybyśmy codziennie to robili. Czy mężczyźni tu obecni mogliby podjąć takie postawy, mężczyźni ojcowie, że codziennie każde swoje dziecko pobłogosławią, a jeżeli wychodzisz do domu, dziecko śpi i wracasz do domu, też już śpi, to siądź przy jego łóżku, potrzymaj przez 30 sekund za rękę i to, co ma się wydarzyć w dziecku, się wydarzy i to, co ma się wydarzyć w tacie, też się wydarzy. Wszyscy wiedzą, jaki jest rozkoszny widok śpiącego dziecka, zwłaszcza po ciężkim dniu. I pobłogosław to dziecko śpiące. Moc błogosławieństwa nie spada w chwili, gdy dziecko śpi. Jest jeszcze podpowiedź, by dziecko każde miało przygodę z tatą. I róbmy takie sytuacje. Stwarzajmy sytuację, by dziecko wyjechało w góry, na kajaki, gdzieś, żeby z noclegiem, żeby każde dziecko miało w pamięci z przygodą, z tatą. Będzie wspominać do końca życia. Wreszcie tak zwana ukierunkowana uwaga. Być dla dziecka na jego poziomie, to jest trudne dla nas. Zawandażować misiowi choremu głowę, zmierzyć gorączkę, zrobić zaszczyk. Ale trzeba się, można i trzeba się tego nauczyć, żeby być na poziomie dziecka dla niego. Jeszcze może słowo do ostatniego punktu, bo czas mam jeszcze 2 minuty, 1,5. Ostatni punkt to jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Tata nawet nie musi uczyć dziecka modlić. Może, nie musi. Ale tata ma świadczyć. Gdy dziecko jest małe, to my, ojcowie, jesteśmy wszechpotężni, wszechmogący. Dziecko, patrząc na nas, buduje w sobie obraz Boga. To jest odpowiedzialność. Jeżeli dziecko 3-5-letnie widzi tatę, który klęka przed krzyżem, nikt temu dziecku nie powie, że Boga nie ma. Tata nie klękałby przed kimś, kogo nie ma. Nikt nam dzieci nie wyrwie, żeby nam widziały, że tata wierzy w Boga i liczy się z Bogiem. Boi się Boga, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Uważa, że to jest najlepsza wskazówka. Wszystkie jego przekazania są najlepszą wskazówką na życie i na szczęście. I wtedy przy wściekłych atakach świata, o których wszyscy wiemy, obronimy nasze dzieci. I przy świecie wartości bożych, ale w ogóle przy domu rodzinnym, przy wierze. Panowie, jeżeli to nasze spotkanie nie ma być bezużyteczne, musimy podejmować decyzje. Podjąć decyzję, jeszcze nie koniec, ale najpierw podjąć decyzję. Jakie decyzje są potrzebne? Walka o osobistą świętość, uwierzywszy, że to jest droga do szczęścia. Podporządkowanie swego życia rodzinie, ci, którzy założyli rodzinę. Z wiarą, że to jest dla mojego szczęścia, nie z łaski dla żony i dzieci. Wzięcie jednoosobowej odpowiedzialności za losy rodziny. Jeśli coś źle działa, to ja mam obmyślać plan naprawczy. Podjąć ogromny trud budowy relacji, prosić tu żonę o wsparcie, ale budować relacje z żoną, budować relacje z dziećmi i wreszcie przylgnąć do Boga. Jak? Poprzez Kościół. Kościół jest jedynym pośrednikiem sakramentów, łask sakramentalnych. Nie mamy innego wyjścia. Tylko tu i stąd i tędy możemy czerpać z wiary w Boga. Trzeba podjąć decyzję co do rozdzielenia czasu. Ile czasu poświęcę na Boga? 1%? Może za dużo? To są też 14 minut i 24 sekundy na dobę. Benedyktyni dzielą czas 8 godzin na modlitwę, 8 godzin na pracę, 8 na odpoczynek. Widział ktoś nieszczęśliwego benedyktyna? Ja nie. Znam kilku. Ja nie mówię, że mąż, ojciec może poświęcić 8 godzin na modlitwę. Ale niech sobie ustali i wypełni. Czas. Wszystko przeliczyć na czas. Czas z żoną, czas z dziećmi, czas dla rodziców i teściów. Nie zbudujemy komunii z żoną, jeżeli nie dojdziemy do ładu wewnętrznego z teściami żyjącymi czy nieżyjącymi. Życzliwość dla tych ludzi, którzy przekazali życie mojej żonie, mojemu mężowi. Ktoś powie, trudne. Pewnie trudne. A na siłownię chodzisz, żeby było łatwo? Dwigasz klamoty, żeby ciało kształtować? A tu masz szansę na wzrost psychiczny, na wzrost duchowy. Traktuj trudne sytuacje w życiu, trudną żonę, trudne dzieci, trudną teściową, jako siłownię do osobistego wzrostu. 100-krotnie się opłaci. Za darmo. Nie musisz płacić karnetów na wejście. Kończymy. Jaka za ten cały trud nagroda? Ekstremalne szczęście doczesne i płynne przejście do szczęścia wiecznego. Swoje i wszystkich powierzonych sobie. Myślę, że nie ma większej satysfakcji męskiej, jak umieranie w poczuciu. Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem i nie tylko ja, ale wszyscy powierzeni mojej opiece są na dobrych drogach. Amen.